Aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan dr Michał Kuś, politolog, pracownik uczelni Łazarskiego i redaktor Nowej Konfederacji. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Panie doktorze, prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda zakończył swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. To była bardzo, powiedziałbym, bogata w różnego rodzaju zdarzenia, wydarzenia wizyta, począwszy od przemówień w ONZ-cie, ale także spotkania z przywódcami państw, w tym m.in. z Barackiem Obamą. Jak pan ocenia tę wizytę również na tle wizyt poprzedniego prezydenta Bronisława Komorowskiego?
Znaczy, uważam, że prezydent Andrzej Duda oczywiście pokazał się od bardzo dobrej strony. Prestiż Polski faktycznie podniosło to, że prezydent przemawiał tuż po prezydencie Baracku Obamie, prezydencie Stanów Zjednoczonych, i swoją retoryką, swoim wezwaniem do pokoju, ale również do bardzo uważnego przyglądania się tym, którzy, tak jak Rosja pod wodzą Putina, mogą temu pokojowi zagrozić. On tą retoryką się wpisywał w ten sam nurt, w którym wypowiadał się prezydent Barack Obama. No, również potem to zaproszenie do prestiżowego stolika, przy którym siedział sekretarz generalny Ban Ki-moon, prezydent Stanów Zjednoczonych właśnie, prezydent Władimir Putin, też było pewną nobilitacją. Ale powiedziawszy to, należy dodać, że powinniśmy się wystrzegać też nadmiernego hura optymizmu i powinniśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Stany Zjednoczone troszeczkę chcą Polskę uspokoić, troszeczkę chcą pewnym takim dowartościowaniem symbolicznym zmniejszyć polskie obawy związane z tym, że w polityce międzynarodowej, w dużej polityce międzynarodowej wiele wskazuje na to, że jednak pewne porozumienie amerykańsko-rosyjskie w sprawie Syrii wisi w powietrzu.
No właśnie, czy jest możliwe rozwiązanie tego konfliktu syryjskiego bez Rosji? Czy tutaj nie zajdzie taka, powiedziałbym, jakiś handel, jakkolwiek to rozumiemy, związany z Ukrainą, że do tej sytuacji już się w sumie przyzwyczaimy, natomiast nowe wyzwania, państwo islamskie, zaangażowanie Rosji byłoby potrzebne?
Znaczy, Rosja ma dużo szczęścia, dlatego że Stany Zjednoczone w tej chwili są w tym okresie przedwyborczym, wybory prezydenckie już w przyszłym roku, i w takim okresie zwykle jakichś agresywnych, nagłych ruchów w polityce międzynarodowej prezydent, który jest tak zwaną kulawą kaczką, to jest lame duck presidency, nie podejmuje. Czyli w tej chwili w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest troszeczkę taki okres, rzekłbym, niemrawy. To powoduje, że w kwestii syryjskiej powstaje pewna, jak to się nazywa w literaturze fachowej, próżnia siły, którą wypełnia Rosja i wypełnia Iran. Czyli te państwa korzystają z pewnego niezdecydowania Stanów Zjednoczonych i w to wchodzą. Konkretne rozwiązania, jakaś bardziej zdecydowana polityka ze strony Stanów Zjednoczonych, to już będzie raczej kwestia polityki nowego prezydenta, kimkolwiek on będzie. Natomiast w tej chwili Rosja stanowczo gra na to, żeby stworzyć wrażenie, że bez niej tego konfliktu rozwiązać się nie da, żeby w ten sposób nakłonić państwa zachodnie do odstąpienia od sankcji. W tym duchu, przypomnę, już się wypowiada dyplomacja niemiecka na czele z szefem niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Frankiem Walterem Steinmeierem, i jakby to jest widoczne. Czy da się konflikt w Syrii rozwiązać bez Rosji? Da się, ale w tym momencie Rosja działa metodą faktów dokonanych. Władimir Putin już ma zgodę Dumy na wykorzystanie wojsk Syrii. W okolicach portu Latakia już powstała baza rosyjska, czyli z każdym dniem jakby trudniej będzie cokolwiek robić w sprawie Syrii, w sprawie uchodźców bez zgody Rosji. Natomiast należy zauważyć, że my powinniśmy raczej rozmawiać ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że w Stanach Zjednoczonych są takie dwa obozy, dwa sposoby patrzenia na to działanie Rosji. Z jednej strony są ci, którzy uważają zgodnie z taką szkołą takiego amerykańskiego neorealizmu, że absolutnie nie da się nic bez Rosji zrobić, że to musi być pewien koncert Mozart. Są tacy, którzy podchodzą bardzo podejrzliwie i zdaje się, że prezydent Obama na razie chce jeszcze trochę Władimira Putina przetrzymać. Przetrzymać go w sytuacji, w której jego gospodarka Rosji jest jednak w trudnej sytuacji z powodu sankcji. Stany Zjednoczone mogą Rosję dłużej w ten sposób przetrzymywać niż na przykład Niemcy, dlatego że Niemcy są bardzo przejęci w tej chwili kryzysem imigracyjnym i są gotowi dogadać się absolutnie z każdym, byleby uspokoić natychmiast sytuację na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone mają jednak tutaj pewne pole manewru. Krótko mówiąc, zmierzając do jakiejś konkluzji, myślę, że do pewnego targu w sprawie Syrii jednak dojdzie, ale to nie musi znaczyć, że natychmiast będzie z tym połączona jakaś duża ofensywa na Ukrainie. To wtedy by nie zadziałało. Putin chce zatrzymać to, co już ma, czyli Krym i być może część Donbasu. Chce usunięcia sankcji, natomiast zdaje się, że póki co porzucił myśl o dalszej ekspansji na Ukrainie. Krótko mówiąc, do jakiegoś targu pewnie dojdzie. My musimy starać się jednak nie dać się zwieść nawet najpiękniejszymi tutaj gestami wykonywanymi w kierunku Polski i zadbać o to, żeby w momencie, kiedy do tego targu jednak dojdzie, jak najwięcej uzyskać od Stanów Zjednoczonych tytułem tego, że jednak jakaś bliższa współpraca między Rosją a Stanami Zjednoczonymi może być przez nas odebrana jako geopolityczne zagrożenie. Tutaj są różne kwestie. Tu jest kwestia transferu technologii militarnych, jest kwestia stałych baz NATO, ponieważ niestałe już powstają. I jakby musimy się starać jak najwięcej wynegocjować. Należy się cieszyć z tego, że Polska jest poważana. Można wręcz powiedzieć, że Stany Zjednoczone trochę bardziej podmiotowo traktują Polskę i ją bardziej dowartościowują niż na przykład Niemcy, które ostatnio przyjęły taką politykę pohukiwania na Europę Środkowo-Wschodnią. Ale równocześnie trzeba też na zimno kalkulować.
Prezydent Andrzej Duda w swoim przemówieniu mówił o prymacie prawa nad formą siły w stosunkach międzynarodowych. Wydaje się, że to była także pewna akcja polityczna polskiego prezydenta napiętnowania Rosji jako gwałciciela prawa międzynarodowego. Proszę powiedzieć, panie doktorze, czy to, że właśnie Andrzej Duda został zaproszony do tego pierwszego stolika, dosyć powszechnie zresztą i słowa, i zachowanie prezydenta chwalone jest i w koalicji rządowej, i oczywiście po stronie opozycji, z której Andrzej Duda się wywodzi. Ale czy za tymi miłymi gestami, czy właśnie pójdzie jakiś konkret? Na przykład to, że Polska byłaby niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa.
Tak. To jest kolejna sfera, w której nasza dyplomacja niewątpliwie musi być aktywna. W tej chwili Rada Bezpieczeństwa, o tym pisze coraz więcej analityków, coraz więcej ekspertów, jest w przededniu reformy. I ta reforma może przybrać trzy formy. Po pierwsze, może dojść do tego, że po prostu nie będzie stałych członków, co jest mało prawdopodobne, będą po prostu członkowie obieralni. Po drugie, może być zwiększona liczba członków niestałych. Po trzecie, mogą się pojawić tak zwani członkowie półstali. To po polsku brzmi troszeczkę mniej zgrabnie niż w języku angielskim. Chodzi o to, że mogłyby się pojawić państwa, które byłyby wybierane do Rady Bezpieczeństwa i miałyby możliwość reelekcji, a ich kadencja trwałaby od 5 do 10 lat i również one miałyby w tym scenariuszu prawo weta. Kilku ekspertów twierdzi, że ten właśnie scenariusz jest najbardziej prawdopodobny. Skąd ta potrzeba reformy Rady Bezpieczeństwa? No, otóż ona nie zmieniła się tak naprawdę od 1946 roku, no a świat jednak trochę się od tego czasu niewątpliwie zmienił. I teraz, dla Polski taki scenariusz, w którym my bylibyśmy niestałym lub półstałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, byłby niezwykle korzystny, tym bardziej gdyby to się jeszcze łączyło z nadaniem tym półstałym członkom prawa weta, którego w tej chwili nie mają. Prawo weta mają oczywiście w tej chwili tylko stali członkowie. W tym celu Polska jednak musi stawać się krajem, który jest poważany i lubiany na arenie międzynarodowej. I ja myślę, że już widać pierwsze takie pozytywne znaki tych działań w polityce prezydenta Andrzeja Dudy. Ja przypomnę, że prezydent Estonii stwierdził na przykład, że Polska jest rzecznikiem małych narodów. Wyraźnie też Stany Zjednoczone postrzegają nas jako do pewnego stopnia rzecznika interesów Europy Środkowo-Wschodniej. Pomimo tego, że ostatecznie nie wypracowaliśmy w sprawie imigrantów w pełni spójnego stanowiska z Grupą Wyszehradzką, to jednak razem negocjowaliśmy przeciwko propozycjom niemieckim, stawialiśmy pewien opór tym propozycjom i faktycznie z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej udało nam się zmienić tą początkową propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą imigrantów. Czyli są pewne pozytywne sygnały, ale co by musiało trwać dłużej i musiałoby być bardziej zinstytucjonalizowane. Ja również działam w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Piotr Trudnowski, jeden z ekspertów, z analityków, który działa w Nowej Konfederacji i w Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, wysunął na przykład propozycję, aby polskie partie część budżetu były zobowiązane przeznaczać na współpracę regionalną, na współpracę ze swoimi odpowiednikami politycznymi w państwach regionu, w państwach bałtyckich, w państwach Grupy Wyszehradzkiej. To jest tylko jedna z takich propozycji, że tutaj zarysuję pewne kierunki zmian, które miałyby pomóc Polsce skuteczniej lobbować, żeby mieć silniejszą pozycję, zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, żeby też przygotowywać się do odgrywania bardziej odpowiedzialnych ról na arenie międzynarodowej. Ta polityka wydaje się słuszna i należy w tym kierunku działać. Wydaje się tym bardziej słuszna, że w tej chwili obserwujemy kryzys Unii Europejskiej i do pewnego stopnia kryzys NATO, czyli w kategoriach pewnego planu B i wzmocnienia naszych interesów my musimy wzmacniać tą współpracę regionalną i to nie ulega wątpliwości. Kryzys finansowy i na przykład polityka Niemiec versus Grecji, polityka Niemiec wobec Grecji, kryzys imigracyjny i właśnie tutaj forsowanie niemieckich rozwiązań, wojna na Ukrainie i raczej niemrawa reakcja NATO, a nawet odżegnywanie się niektórych członków NATO od ewentualnej pomocy, gdyby konflikt się rozszerzył na państwa członkowskie NATO, to wszystko pokazuje, że my musimy inwestować we własną obronność i musimy inwestować we współpracę regionalną, musimy inwestować we współpracę z tymi państwami w regionie, które mają podobne interesy co my i nasz głos musi być bardziej słyszany na arenie międzynarodowej. To pan prezydent Duda w miarę swoich możliwości robi, ale potrzebna jest też zmiana polityki zagranicznej, co może się wiązać ze zmianą rządu, aby te wysiłki nabrały prawdziwego tempa i aby faktycznie więcej również środków finansowych skierować na prowadzenie podmiotowej polskiej polityki zagranicznej.
Przy tej okazji warto też wspomnieć, panie doktorze, że z racji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych doszło też do wspólnego spotkania krajów Europy Południowej i Środkowo-Wschodniej, tak zwana Grupa Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. To Polska, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Austria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa i Węgry, a więc właśnie z tego naszego regionu. To też ciekawa inicjatywa, jakby rozszerzenie już tej Grupy Wyszehradzkiej i chodzi o współpracę w trzech obszarach: energetyki, transportowej i telekomunikacyjnej. Czy jest szansa, żeby z tej grupy Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne coś wyszło?
Za wcześnie, aby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale niewątpliwie szanse na powodzenie tego typu inicjatyw pojawiają się wtedy, kiedy sprzyjają temu okoliczności w polityce globalnej. A w tej chwili okoliczności faktycznie sprzyjają takim działaniom, dlatego że po pierwsze mamy taką już bardzo mocną politykę Rosji w regionie, której nikt się początkowo nie spodziewał. Po drugie mamy taką już niemal wilhelmińską politykę Niemiec, które już zaczynają otwarcie mówić o tym, że nie tylko Unia Europejska, ale niemieckie przywództwo, czyli niemieckie elity już się nie chowają tak do końca za Unią Europejską. Niemiecka prasa zaczyna coraz częściej mówić o tym, że niechętnie, ale mogą przewodzić. Oczywiście my jesteśmy w regionie troszeczkę uczuleni zarówno na przywództwo potęgi wschodniej, jak i potęgi zachodniej. Energetyka oczywiście staje się coraz bardziej kluczowym zagadnieniem dla wszystkich krajów europejskich. No i krótko mówiąc, pojawia się takie zewnętrzne ciśnienie zarówno z zachodu, jak i wschodu, które łączy interesy i zbliża do siebie ten nacisk z zewnątrz, troszeczkę jak takie płyty tektoniczne, zaczynają zbliżać do siebie kraje regionu, który też się czasami nazywa w geopolityce Międzymorzem, czyli właśnie ta oś Bałtyk-Adriatyk. Oczywiście same okoliczności nie tworzą sojuszy. Do tego jest potrzebna wola polityczna. Oby Polska tą wolę wykazała, bo jako jeden z większych i bardziej rozwiniętych krajów w regionie Polska jest predestynowana do tego, żeby w tego typu sojuszach odgrywać kluczową rolę. I czas pokaże, na ile to się uda. Natomiast niewątpliwie są sprzyjające okoliczności.
Ślicznie dziękuję za komentarz. Pan dr Michał Kuś, politolog z Uczelni Łazarskiego, redaktor Nowej Konfederacji, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia. Szczęść Boże.